14.07 minęła 20 sekund temu. Zaczynamy nasz regionalny magazyn kulturalny. Kulturalne Lubuskie. Janusz Młyński przy mikrofonie i Paweł Kotarba, który realizuje dzisiejszą audycję. Witamy Państwa ciepło. A o czym dzisiaj będziemy mówić w Kulturalnym Lubuskim? Będzie o tym, co proponuje nam na wakacje Gorzowska Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta. Będzie także o wydarzeniach, które miały miejsce i o tych, które będą miały miejsce podczas Lubuskiego Lata Kulturalnego w Podzielonogórskim Dąbiu. I na zakończenie po Galerii Sztuki Współczesnej Złote Grono prowadzi dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszek Kania. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną audycji, wybrałem na dzisiaj utwory wykonywane przez bardzo różnych wykonawców: Hannę Banaszak, Marylę Rodowicz, Jacka Wójcickiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Marańczuka, ale łączy te utwory jedno: osoba kompozytora, którym jest Jan Kanty Pawluśkiewicz. Zaczynamy. Sporo dzieje się w czasie wakacji w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Warto na przykład skorzystać z oferty Ośrodka Aktywności i Integracji, działającego jako agenda biblioteki. Relacja na ten temat Izabeli Patek.
Jesteśmy w Ośrodku Integracji i Aktywności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Tutaj na lato przygotowano wiele ciekawych działań.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do Ośrodka Integracji i Aktywności latem.
Sandra Szczudło-Ziemianin z Ośrodka Integracji i Aktywności Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Jak zwykle staramy się dla Państwa przygotować atrakcyjną ofertę i w najbliższym czasie, jeszcze w lipcu, w Ośrodku Integracji i Aktywności, czyli w sali numer 2 Biblioteki Wojewódzkiej w budynku głównym, odbędzie się otwarcie wystawy. I to jest wystawa, która nosi tytuł Sztuka jesieni życia tworzona w pandemii. Autorami dzieł są osoby podopieczne oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej nr 1 imienia Marii Juchacz w Gorzowie Wielkopolskim. I te osoby stworzyły piękne dzieła, które zaprezentujemy Państwu. Wystawa będzie czynna aż do 24 września bieżącego roku. Zapraszamy serdecznie przy wypożyczaniu książek w wypadku odwiedzin w bibliotece. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia również Galerii Krąg i obejrzenia tej wystawy. Jest to sztuka, która bardzo jest zróżnicowana, czyli będziemy mieli i obiekty, które są dwupłaszczyznowe, czyli takie, które możemy obejrzeć, które będą zawieszone na ścianach, ale także i obiekty właśnie, które są w trójwymiarze. Będziemy mieli piękne misy, piękne rękodzieło, także zapraszamy serdecznie do obejrzenia tego, co mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają twórczo do zaoferowania i co bardzo chcieliby nam pokazać.
Prowadzicie Państwo bardzo ciekawy cykl pod tytułem Czytajcie z nami dużymi literami. Czy w czasie wakacji można również skorzystać z tej bardzo ciekawej oferty?
Na wakacje dalej kontynuujemy nasz cykl, który zaczęłyśmy już jakiś czas temu. Czytajcie z nami dużymi literami. Ten cykl przybliża nam literaturę, którą my mamy u nas w naszym ośrodku, czyli książki pisane wielkim drukiem dla osób, które niedowidzą, albo dla osób, które chcą szanować swój wzrok i nie chcą go męczyć małymi literkami. Więc zapraszamy do nas, mamy tych książek coraz więcej. Teraz właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania nowości. One również pojawią się na naszej półce i właśnie w tym cyklu Czytaj z nami wielkimi literami my co miesiąc nakrywamy taki filmik, w którym proponujemy nasze książeczki, które nowo do nas spłynęły albo które nas zainteresowały i okazały się na tyle ciekawe, by o nich wspomnieć i naszym czytelnikom o nich powiedzieć i je zareklamować. I dlatego zapraszamy serdecznie również i po te książeczki do nas i do obejrzenia filmików.
Czy może Pani zdradzić, jakie ostatnio ciekawe tytuły tymi wielkimi literami do Państwa dotarły? Jakiego rodzaju literaturę można wypożyczyć na przykład?
U nas wachlarz tej literatury jest szeroki. Przede wszystkim u nas dużą poczytnością cieszą się książki z działu literatury obyczajowej, tak zwanej kobiecej, czyli mamy dużo romantycznych książek, ale dużo tych takich ciepłych, rodzinnych, sag, powieści, wielotomowych bardzo często. Natomiast dużo mamy teraz w nowym rzucie, że tak powiem, nowości, mamy także i dużo fajnych reportaży. I na te reportaże, czy książki z działu popularno-naukowego też są reprezentowane i też szczególnie polecamy, bo to są bardzo fajne, ciekawe książeczki i zaczytujemy się nimi również same i dlatego też i takie książki polecamy w naszym cyklu Czytaj z nami wielkimi literami.
Zapraszamy do Ośrodka Integracji i Aktywności Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta. Tu dzieje się bardzo dużo. Warto skorzystać z tej ciekawej oferty.
I pozostajemy przy tematach związanych z biblioteką imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie, która przygotowała ciekawą ofertę także dla najmłodszych czytelników. Tego dowiemy się również z relacji Izabeli Patek.
W bibliotece imienia Zbigniewa Herberta przygotowano bardzo ciekawy program wakacyjny dla dzieci. Z jakiego rodzaju zajęć dzieci mogą skorzystać?
Przez całe wakacje trwają wakacyjne animacje z książką.
Magdalena Chorkawa, kierownik działu dziecięcego biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Codziennie spotykamy się od godziny 11 do 13 i razem z dziećmi bawimy się, czytamy piękne książeczki, wykonujemy przeróżne prace plastyczne. Obecnie w oddziale dziecięcym trwają piegowate wakacje z Pipi. Różne rzeczy, różne zdarzenia mają tutaj miejsce. Na przykład odwiedziła nas znana gorzowska autorka książek dla dzieci, Joanna Galant. Przepięknie spędziliśmy te 2 godziny razem z panią Joanną. Graliśmy na dżambl, czytaliśmy piękną opowieść o zwierzętach afrykańskich, którą pani Joanna napisała. Były to bardzo udane zajęcia, to bardzo udane spotkanie. Dzieci świetnie się zintegrowały, świetnie się bawiły, chciały więcej i więcej. A jutro będą typowo plastyczne zajęcia, typowo plastyczne spotkanie. Będziemy ćwiczyć nasze ręce, będą potrzebne skarpety, kijki, różne materiały. Co z tego powstanie? Zapraszam na zajęcia, ale na pewno coś, co będzie związane z bohaterką naszych wakacyjnych spotkań, czyli z Pipi. Czeka nas jeszcze bal piratów. Obowiązkowe będą przebrania pirackie i kolorowe piegi.
Zajęcia dla dzieci w bibliotece będą prowadzone przez całe wakacje? Jak długo?
Przez cały lipiec i przez cały sierpień będą prowadzone spotkania od godziny 11 do 13. Każda filia przygotowuje swój indywidualny program zajęć oparty właśnie na treściach związanych z bajkami, z ulubionymi bohaterami literackimi. W każdej chwili, w każdej bibliotece dziecięcej będzie na pewno wiele się działo, będzie bardzo ciekawie i będą to bardzo inspirujące spotkania z książką.
Jakiego rodzaju zajęcia przygotowano dla dzieci w poszczególnych filiach gorzowskiej książnicy?
Zapraszamy w tym roku również na wakacje naszych milusińskich, na wakacje z bohaterami ulubionych książek.
Agnieszka Pospieszna, kierownik informatorium biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Ta oferta oczywiście już przebiega, trwa w naszym oddziale dziecięcym, ale w poszczególnych filiach miejskich również dzieci będą mogły się z nami zabawić tego lata. 19-23 lipca, filia numer 4, małe i duże podróże cioci Jadzi. Między 26 a 30 lipca, tydzień z pszczółką, mają filia numer 10. No i jesteśmy już w sierpniu, między 2 a 6 sierpnia, Reksio przyjaciel dzieci, w bibliotece numer 5. 9-13 sierpnia, lato z Plastusiem, filia numer 1 przy ulicy Kombatantów. 16-20 sierpnia, Lesi i Maja na tropie tajemnic, filia numer 11. Także myślę, że każdy z dzieci znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy serdecznie. Prosimy rodziców o to, żeby kontaktowali się z poszczególnymi filiami, zgłaszali chęć wzięcia udziału dziecka w tych zajęciach. Bardzo prosimy.
Zapraszamy więc do biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Tu dzieje się bardzo dużo.
Kulturalne lubuskie. Ubiegłoroczne lubuskie lato teatralne, którego najbardziej spektakularne wydarzenia miały miejsce w ośrodku wypoczynkowym Temar, w oddalonym o 30 km od Zielonej Góry Dąbiu, w tym roku przeobraziło się w lubuskie lato kulturalne. O najciekawszych wydarzeniach mających miejsce na scenie ustawionej tuż przy plaży nad jeziorem Dąbie Wielkie udało mi się porozmawiać z Adamem Bęczkowskim, menadżerem ośrodka i jednym z pomysłodawców lubuskiego lata kulturalnego.
Po niewątpliwym sukcesie lubuskiego lata teatralnego postanowiliśmy rozszerzyć tą formułę, dać szansę tym osobom, które potrzebują też innej formy rozrywki, szansę na to, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach.
Troszeczkę poszliście w komercję, odnoszę wrażenie.
Oj, ależ absolutnie. Gramy to, co się publice podoba. Szukamy takich artystów, którzy przyciągną oczywiście tę publiczność. No, chcemy też, żeby nas odwiedzano. Ale miejsce ma także Lubuski Teatr. Miejsce mają inne teatry, miejsce mają nawet amatorzy, którzy 25 lipca na tej scenie Teatr Studnia zagra przepiękne przedstawienie. To są absolutni amatorzy, im też dajemy szansę, żeby grali.
Czy istnieje obawa zetknięcia się z drugim człowiekiem, czy też zbliżenia się do drugiego człowieka? Czy takie symptomy obecności pandemii są w tej chwili obecne? Czy da się je zaobserwować?
Póki nie osiągniemy ilości zaszczepionej populacji takiej, która pozwoli na to, żeby wirus po prostu naturalnie od nas odszedł, musimy zawsze na to zwracać uwagę. I także nasza publiczność. I tu naprawdę bardzo wielkie brawa dla niej. Zachowuje dystans, stara się zachowywać w taki sposób, aby nie narażać siebie czy innych na jakieś bliższe kontakty. Cała organizacja jest tak ustawiona, żeby po prostu tego kontaktu nie było. Jesteśmy w otwartej przestrzeni, tak? Mamy mnóstwo możliwości. Krzesełka są mobilne. Jeśli ktoś ma ochotę przesiąść się troszeczkę dalej, to też to czyni i robi. Jest inna kwestia dotycząca zachowania nowych cech społecznych, czy nowych cech zachowania społecznego, to jest to, że mimo wszystko ograniczamy tą ilość wyjść z domu. Te półtora roku pandemii spowodowały to, że jednak mimo wszystko mamy mniejszą chęć do tego, żeby wychodzić. Choć na ilość publiczności nie narzekamy. Mnóstwo fajnych rzeczy się już odbyło. Mieliśmy już dwa kabarety. Był kabaret Nowaki i wczoraj 9 kabaret Ani Mrumru. Pyszna zabawa, mnóstwo śmiechu i fajnie. Był teatr taki też trochę, tak jak to powiedziałeś, komercyjny. Taką nasz partner przygotował ofertę repertuarową, więc tutaj trudno było zaglądać w jego plany. Odbył się teatr, odbył się też oczywiście koncerty muzyczne. Był Sławek Uniatowski, był Lemon, czyli Igor Herbut, były legendy polskiego rocka, Sztywny Palazji, Chłopcy z Placu Broni. Był przepiękny, przecudowny koncert Hani Szleszyńskiej, Piotra Gąsowskiego i Roberta Rozmusa, czyli tercet, czyli kwartet. Wspaniały wieczór muzyczny z mnóstwem dowcipu. Także już wiele rzeczy się odbyło.
A jak wygląda frekwencja, która z tych imprez cieszyła się największym powodzeniem wśród publiczności?
Zdecydowanie kabarety. Choć, tak jak powiedziałem, no, to te nasze założenia początkowe są realizowane. Mniej więcej tyle publiczności, ile założyliśmy, przychodzi na te wydarzenia, co nas bardzo oczywiście cieszy. Ale największe wydarzenia przed nami.
Ten materiał będzie emitowany 17 lipca, czyli za tydzień od momentu naszej rozmowy. Na co chciałbyś zaprosić publiczność do końca lipca jeszcze?
17 zagra tutaj Łydka Grubasa. Po roku powracają. Po sukcesie zeszłorocznego koncertu wracają z rozszerzonym składzie o świetny support, transgresja. Wracają też w składzie powiększonym o sekcję dętą, przepiękną sekcję dętą. Nie mówię o instrumentach, tylko o wykonawczyniach. Więc będzie to bardzo nietypowy koncert Łydki Grubasa, prawie symfoniczny. Tydzień później spotkamy się na organku, a jeszcze zapomniałem o Darii Zawiałów, która 16 u nas tutaj wystąpi. Tydzień później spotkamy się na Strachy na Lachy, tak też.
A cóż to za impreza Strachy na Lachy?
To jest słynna kapela założona przez grabarza kilkanaście lat temu. Piła tango i kocham cię i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo fajnych z kilkunastu lat retrospekcja twórczości tej kapeli. Znawcy będą wiedzieli na pewno, o co chodzi. W następnym tygodniu pojawi się organek, pojawi się oczywiście teatr, wąsik. Także tych wydarzeń w lipcu jeszcze jest bardzo, bardzo dużo.
Na koniec bardzo niedyskretne pytanie zadam. Ile mieliście do tej pory publiczności najwięcej?
Około 1000.
To dużo czy mało, jak sądzicie?
To bardzo dużo, jak na tą lokalizację, w której się znajdujemy, bo nie jesteśmy w centrum miasta. Rozmawiam z menadżerami większości wykonawców, którzy do nas trafiają. Są mile zaskoczeni frekwencją, są mile zaskoczeni tą chęcią przybywania do takiego odległego dość od centrów miast miejsca. Mamy takie sygnały od niektórych wykonawców, że na przykład w Krakowie grali dla publiczności, gdzie było 300-400 400 osób na koncercie, a u nas było dwa razy tyle.
Prawdopodobnie największość widowni przyjeżdża tutaj z Zielonej Góry. A skąd jeszcze?
Och, z bardzo różnych miejsc. To przede wszystkim oczywiście okolica, tak od Żar do Ośna Lubuskiego, do Świebodzina i Międzyrzecza i dalej. Nasi goście przyjeżdżają raczej z tej okolicy, ale mamy też gości, którzy przyjeżdżają specjalnie z Wrocławia, przyjeżdżają specjalnie ze Szczecina, po to, żeby zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę.
Piosenka Naczelnika Wydziału Grobownictwa. Tak się nazywa ten utwór. Jeżeli ktoś z Państwa nie rozpoznał, to wykonywał go Zbigniew Zamachowski we własnej osobie. Słowa do tej piosenki napisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Natomiast nagranie pochodzi z programu Ildefonsjada, które zarejestrowano podczas gali 17. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Zmieniamy temat. Galeria Złote Grono, oczko w głowie dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszka Kani zdominuje na kilka minut dzisiejsze wydanie Kulturalnego Lubuskiego. Wspomniana galeria jest dedykowana przede wszystkim sztuce współczesnej, której bogate zbiory znajdują się w zasobach zielonogórskich muzealników. Za chwilę piąty już odcinek naszego wakacyjnego cyklu poświęconego ekspozycjom Muzeum Ziemi Lubuskiej, które znalazły się w nowej części muzeum. Oprowadza dyrektor Leszek Kania we własnej osobie.
Naszą ekspozycję zaczynamy od prezentacji trzech dzieł klasyków awangardy, których również posiadamy w swoich zbiorach. I tutaj stoimy akurat przed najstarszą pracą, która powstała jeszcze przed wojną w roku 1936. To jest portret Józefiny Konińskiej autorstwa Witkacego. To jedyne dzieło Witkacego w naszych zbiorach. Portret, używając języka Witkiewicza, można by powiedzieć wylizany. Charakterystyczną ma typologię, jaką stosował Witkacy, ponieważ był założycielem firmy portretowej. Z powodzeniem realizował szereg kontrefektów Polaków właśnie w okresie międzywojnia. To jest akurat typ B plus E, który właśnie charakteryzuje się takim gładkim sposobem przedstawienia, i dużym rzeczywiście podobieństwem tej osoby, która została sportretowana. Jak wiadomo, Witkacy czasem lubił używać różnego rodzaju stymulatorów, które pomagały mu tworzyć. Tutaj akurat nie jest to nic szczególnego, bo nie ma narkotyków, nie ma alkoholu, ale są prozaiczne sucharki, a więc pod wpływem sucharków nie może być jakieś dzieło bardzo tutaj, bym powiedział, abstrakcyjne czy odbiegające od...
To był ironista.
Od... Tak. No i tu bardzo ciekawa też praca, mniej więcej powstała w tym samym czasie. Leon Fistek, formista, praca zatytułowana Robienie asfaltem, niewielka akwarela, ale też właśnie związana z duchem czasu, w jakim powstawała. No i bardzo cenny rysunek Władysława Strzemińskiego, bardzo ważnego polskiego artysty, znanego na całym świecie. Tutaj akurat prezentujemy rysunek, który powstał w roku 1946 i to jest pejzaż górski, właśnie sprowadzony do takich rozedrganych form, które nam ten pejzaż przedstawiają, ale nie w sposób dosłowny, ale charakterystyczny właściwie dla maniery tego artysty. No a później już cały zespół dzieł, które mówią nam o tych najważniejszych nurtach, trendach polskiej sztuce, i tutaj stoimy przed zespołem dzieł kolorystów. Mamy tutaj płótno Jana Cybisa, czołowego przedstawiciela tego nurtu, ale także jest niewielki obraz autorstwa Tadeusza Piotra Potworowskiego, również znakomitego malarza, który znaczną część swojego życia spędził na emigracji w Anglii. A tutaj obok mamy z kolei portret Kornela Filipowicza, dodam, wieloletniego partnera Wisławy Szymborskiej, który namalowała Hanna Rudzka-Cybisowa, małżonka Jana Cybisa. Też bardzo, bardzo ciekawy portret. No, duże płótno powstałe jeszcze przed wojną w latach 30. Zbigniew Pronaszko, również znakomity malarz, zasłużony nie tylko właśnie dla polskiej sztuki, ale również dla polskiego teatru, ponieważ wraz z bratem projektowali scenografie teatralne. Tutaj mamy płótna Taranczewskiego, Czesława Rzepińskiego, a więc również dzieła ważnych artystów. No i stoimy tutaj przed taką sekwencją zatytułowaną Artyści wobec totalitaryzmu, socrealizm. No i też mamy wybrane dzieła pokazujące, na czym polegała istota tego epizodu w polskiej sztuce, bo oficjalnie on został zadekretowany w roku 1949, no a wszystko się skończyło już wraz z Odwilżą, a więc około roku 1956. Warto zwrócić uwagę na rzeźby. Mamy tutaj świniarkę Antoniego Kenara, słynnego rzeźbiarza związanego przede wszystkim z Zakopanem, gdzie stworzył funkcjonujące do dziś znakomite liceum plastyczne, którego absolwentem był chociażby Władysław Hasior. No i mamy również inne dzieła socjalistów. Tutaj mówiliśmy o Kenarze, mamy również przykład innej rzeźby tego samego autora, ale właśnie powstały już po Odwilży, a więc zwróćmy uwagę, że tutaj mamy ten realizm taki rzetelny, pokazujący człowieka pracy, a tutaj właściwie rzeźbę, która pokazuje kobietę w sposób tak, jak mogli ją przedstawić rzeźbiarze w Afryce na przykład, prawda? Bo widzimy tutaj ewidentne wpływy rzeźby afrykańskiej. No i stoimy w tej chwili przed, bym powiedział, najbardziej znanym obrazem, który znajduje się w kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej. To obraz Marka Oberlendnera zatytułowany Napiętnowani, który przedstawia trzech Żydów, którym Niemcy przed rozstrzelaniem namalowali na czołach sześcioramienne gwiazdy Dawida. Obraz faktycznie powstał na podstawie autentycznej fotografii z czasów Holokaustu. Autor gdzieś dotarł do tego zdjęcia. No i namalował obraz, który do dziś jest takim aktualnym symbolem mówiącym o upodleniu człowieka. Obraz, który objechał właściwie pół świata, bo był na różnych kontynentach. Nie tylko był prezentowany na ważnych wystawach w Polsce czy Europie, takich jak chociażby romantyzm i romantyczność, ale również był na innych kontynentach, był pokazywany w Indiach. No i cały czas podróżuje. Ostatnie 5 lat spędził w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie był na stałej ekspozycji. Dyrekcji tamtej szacownej placówki bardzo zależało, aby praca ta znalazła się tam na tej ekspozycji, no ale nam również tutaj poczyniliśmy starania, aby ten obraz wrócił. No i tutaj moglibyśmy się nim tutaj szczycić i prezentować go właśnie Zielonej Górze.
Materiał rozpoczął się opowieścią o płótnie autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zostańmy więc przy tym artyście za chwilę. Utwór pochodzący ze spektaklu Szalona Lokomotywa, właśnie do tekstów Stanisława Ignacego Witkiewicza, Na skale czarnej, nad zrębem planety, no i trzeci utwór Hop, szklankę piwa, śpiewa Maciej Maleńczuk.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Pierzchała dziś swój felieton dedykuje rzeźbiarce i poetce z Podgorzowskiego Deszczna Stanisławie Plewińskiej i poświęconemu jej wydawnictwu Akademii Jakuba z Paradyża.
Mam do poezji i poetów stosunek szczególny. Na przykład, gdybym był, jak nie jestem, literacko-publicystycznym pozerem, powiedziałbym, że imponuje mi w tej materii podobny pogląd, jak nie przymierzając samego Witolda Gombrowicza. To oczywiście trop fałszywy, bo moje półki z książkami uginają się dosłownie od utworów w postaci tomików i tomów Herberta, Staffa, Wojaczka, Tuwima, Stachury, Lechonia, Róże Miłosza czy Bruna Milczewskiego, ale też Apollinera, Baudelaire'a, Mandelsztama, Rilkego, Cummingsa, Lorki czy Byrona oraz Mickiewicza, Słowackiego i Norwida jak najbardziej. Powie ktoś inteligencki kod kulturowy i pewnie w dużej mierze będzie miał rację. Ale ja dziś wspominam o tym z powodu sympatycznego wydawnictwa Akademii Jakuba z Paradyża, zatytułowanego prosto. Stanisława Plewińska, antologia poezji, wybór i opracowanie Maria Maczel. Chcę więc dodać, że mam ogromny szacunek i sentyment niejaki do poezji ludowej, a nawet tolerancję swoistą dla amatorskiej, nie mylić z amatorszczyzną. Zaś pani Stanisławie Plewińskiej, zmarłej 4 lata temu artystce ludowej, co się zowie z Deszczna, poświęciłem swego czasu w archiwach radiowych, jest dostępny odrębny szkic w moim alfabecie kultury Andrzeja Pierzchały. To sympatyczne, jako się rzekło wydawnictwo, to jak się państwo słusznie domyślacie, również systematyczna praca naukowa pani dr Marii Maczel. Stanisława Plewińska, poetka z Deszczna, głosi podtytuł opatrzony stosownym wstępem, a w tej części krytyczno-literacka analiza. I tu czytamy, twórczość Stanisławy Plewińskiej, podobnie jak pisarstwo ludowe, ujawnia nasycenie autobiografizmem, mieszkanką wielu wierszy okazuje się życie rodziny poetki, osób jej bliskich. Niewątpliwie szczególnie mocne więzi łączyły ją z matką, rodzicielką, karmicielką, opiekunką, której poetyckiemu wizerunkowi, otoczonemu najwyższą czcią, poświęciliśmy już wcześniej. Postać ojca jest zdecydowanie rzadziej przywoływana, pojawia się w wierszu wspomnieniowym zaś. Obojga rodziców, ich pracę, trud i pracowali dniem i nocą, aby nam chleba nie zabrakło, autorka umieszcza jako istotę w niełatwym życiu. Koniec cytatu. Później zaś 5 tomików wierszy, a z nich wybory takie jak następuje. Tomik Kłosy, 18 wierszy, tomik Polny Kwiat, wierszy 28, tomik Mój Dom wapnem malowany, wierszy 41, następnie Przyloty, odloty, 50 wierszy i pozostałe wierszy 71. I tak praca cała, składająca się z 9 rozdziałów na 286 stronach, godna jest polecenia. Maria Maczel, Stanisława Plewińska, Antologia Poezji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Jakuba z Paradyża, Gorzów 2021.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Janusz Młyński i Paweł Kotarba. Przepraszam Cię, Pawle. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Następnym razem usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.